6. W tym odcinku podcastu podsumuję sezon Premier League, ale nie drużyna po drużynie, tylko wątkami, które mnie najbardziej pasjonowały. Będzie ich 5, a żeby nie przedłużać, to zaczynam od pierwszego, czyli rekordowej liczby goli. Słuchacie oczywiście podcastu Zachodny do Tablicy. Zapraszam Was do subskrybowania wszystkich moich kanałów na platformach podcastowych oraz profilu na Facebooku o tej samej nazwie. Ok, 1246 goli. Masakra. Tyle strzelili zawodnicy Premier League w tym sezonie. Przeglądałem sobie tę średnią wieku sezon po sezonie. To jest o 250 bramek więcej, mniej więcej, ale 250 to taka ładnie zaokrąglona liczba, niż w sezonie 2000-2001. Niesamowity kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Coś, co stało się jasne już w okolicach grudnia, że może być na niesamowitym poziomie, teraz wzrosło jeszcze bardziej. Zresztą sama ostatnia kolejka dostarczyła tych goli mnóstwo i tak naprawdę sprawiła, że o 0,01, ale średnia goli w tym sezonie wzrosła. Jak sobie sprawdzałem najczęstsze wyniki, które padały w tym sezonie Premier League, to z 6 tylko jeden był taki, w którym jedna z drużyn nie strzeliła gola. W poprzednim sezonie z 6 najczęściej padających wyników w Premier League to aż 4, w których tylko jedna drużyna trafiała do bramki przeciwnika. W poprzednim sezonie były 23 bezbramkowe remisy, w tym ledwie 11. To po prostu niesamowita różnica, zastanawiająca, bo z czego to przecież mogło wynikać, i myślę, że jest to w jakimś sensie łatwe do wytłumaczenia, gdy spojrzy się bardziej przekrojowo, bardziej kontekstowo na to, jak rozwija się w ogóle Premier League w XXI wieku. Na nasze studio podsumowujące, choć tam miałem 3-4 może minuty z Adrianem Olkiem, przygotowałem taką grafikę, która miała właśnie tłumaczyć, skąd ten wzrost. Wówczas sprawdziłem wszystkich ostatnich bodaj 25 czy 26 sezonów, w każdym razie zaczynając od tego 2000-2001. I ta pierwsza era do sezonu 03-04 została przeze mnie określona mianem Ferguson versus Wenger, bo uważam, że raz to Arsene Wenger i wprowadzany przez niego futbol, powiedziałbym o stylu bardziej kontynentalnym, spowodował również rozwój Manchesteru United. To wówczas piłkarze, zwłaszcza sprowadzani z Francji, ale i Holandii, no bo wówczas to był też moment znakomity, Ruda van Nistelrooya, ale to głównie Francuzi, czy Anelka, Thierry Henry oczywiście, był Robert Pires, który też mnóstwo bramek strzelał, no ale jednak przede wszystkim Thierry Henry, to ci zawodnicy byli takimi, powiedziałbym, wiodącymi, prawda? Były też sezony, w których najlepsi strzelcy Arsenalu rywalizowali z tymi najlepszymi Manchesteru United, jak choćby w sezonie 01-02, kiedy Thierry Henry został królem strzelców, miał 24 gole, tuż za nim był Ruud van Nistelrooy z Manchesteru United, drugi z napastników Ole Gunnar Solskjaer miał tych trafień 17, jeszcze był Andy Cole z 13, natomiast ta rywalizacja wydaje się, że napędzała do pewnego momentu, trochę też definiowała to, jakimi zawodnikami się pasjonowaliśmy i kto strzelał więcej goli. Interesujące jest jednak to, że od sezonu 2004-2005 z rywalizacji Ferguson versus Wenger przeszliśmy na Mourinho versus Benitez i ta średnia goli spadła znacząco. Tylko raz w następnym pięcioleciu, wchodząc na poziom z pierwszych 4 lat XXI wieku, te drobne spadki także wynikają z tego, że trochę inny futbol zaczął być preferowany. To, jak broniła Chelsea w pierwszym sezonie Jose Mourinho i do jak niewielkiej liczby bramek dopuszczała, to w ogóle było niesamowite i wciąż niedoścignione, tak na dobrą sprawę, pomimo tego, że wydaje się, iż drużyny oglądaliśmy drużyny bardziej doskonałe, czy też nawet punktujące trochę lepiej. Przypominacie na pewno sobie określenie na akurat półfinał Ligi Mistrzów, ale jednak mecz Chelsea z Liverpoolem, właśnie Mourinho i Beniteza, o którym Jorge Valdano mówił, że gdyby, że ten mecz był tak dobry, jakby na środku boiska postawić kij i powiesić na nim gówno. I to miało oddawać wówczas ten poziom tych dwóch drużyn. To oczywiście Valdano jest obrońcą pięknego futbolu. On jest piewcą pięknego futbolu. Ten futbol zaproponowany przez Portugalczyka i Hiszpana był bardziej pragmatyczny. Nie jest tak, że Chelsea nie potrafiła grać pięknie, że Liverpool nie potrafił grać z polotem, bo to nie byłaby prawda, ale coś jest w tym, że oni byli przede wszystkim efektywni, a nie efektowni. Dość powiedzieć, że w sezonie 2004-2005 oraz 2005-2006 królem strzelców był Thierry Henry. To nie jest też tak, że Liverpool za każdym razem szarżował pod tytuł, dominowała oczywiście Chelsea, ale ta Chelsea nie miała nawet wiodącego strzelca. Dwukrotnie był nim Frank Lampard, a więc te gole były bardziej z drugiej linii. Didier Drogba dopiero wchodził na ten najwyższy poziom i to też innego rodzaju trochę napastnik, co wpływało także na pewien, powiedziałbym, sposób grania. Dopiero w kolejnej erze, którą ja tak zdefiniowałem od sezonu 2009-2010 do sezonu 2013-14, tak naprawdę doszły do głosu nowe dziewiątki. Jedną z nich był Wayne Rooney. Na pewno zawodnik o wiele bardziej uniwersalny, no zresztą doskonale znacie historię kariery tego napastnika i by już nie przedłużać tej lekcji historii, to byli to też tacy napastnicy jak Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Robin Van Persie, Javier Hernandez w Manchesterze United, byli wśród najlepszych strzelców pomocnicy jak Cesc Fabregas, jak wspomniany przeze mnie Lampard, dla którego pod względem liczby strzelonych goli to były najlepsze sezony. Był Sergio Aguero, Clint Dempsey między innymi miał taki jeden dobry sezon, Edin Dzeko, kogo jeszcze mógłbym wymienić, no Luis Suarez w tym okresie też się pojawił. To, że pojawiły się nowe dziewiątki o zupełnie innym profilu, to też sprawiło, no i na bazie inspiracji Barceloną Pepa Guardioli, gdzie też pamiętamy fałszywa dziewiątka i tak dalej, inny sposób grania, to ta liczba goli zaczęła się rozkładać na cały zespół. A więc drużyny nie były tylko uzależnione od tego, jakiego mają napastnika, a średnia goli z tego względu również wzrosła zdecydowanie wyżej. No i też nowe dziewiątki to też nowe wyzwania dla zawodników defensywnych, z czym musieli sobie trochę bardziej radzić. Era post-Fergusonowa dla mnie była tylko dwusezonowa ze względu na powrót José Mourinho. Tam widać taki właśnie skok w dół spektakularny w sezonie 2014-15 pod względem liczby goli o 0,2 do tego poziomu, który był prezentowany na przepraszam, 2,59. Na ten poziom, który pamiętamy z tych lat Mourinho-Benitez w drugiej połowie lat zerowych. No i po tym okresie 2016-17 to już jest era rywalizacji Jurgena Kloppa z Pepem Guardiolą, a więc otwieranie tej ligi na wysoki pressing, na futbol w posiadaniu piłki, na znacznie bardziej ofensywną grę, na przebijanie granic zdrowego rozsądku w zdobywaniu goli, a więc 100 trafień w sezonie. Oczywiście wcześniej też się zdarzyło za sprawą Chelsea, Carla Ancelottiego, ale tutaj ta regularność wchodzenia na ten najwyższy poziom strzelania goli sprawiła, że i średnia goli po prostu zaczęła wzrastać. Natomiast sezon obecny i dwa wcześniejsze to już zdecydowane wzrosty. Wcześniej, jeśli chodzi o XXI wiek, tylko pięciokrotnie udawało się wejść na poziom przynajmniej 2,8 goli, jeśli chodzi o średnią bramkową. Tu już mamy 3 razy z rzędu przekroczony, co nie zdarzyło się jeszcze w Premier League. Nie zdarzyło się też, by w jakimś sezonie udało się przekroczyć 3 gole na mecz w XXI wieku. Jak patrzę na tą ostatnią właśnie ten ostatni etap, to dla mnie to jest, i nazwałem go tak, tak samo na grafice, to jest efekt tego, że każdy chce grać swoje. Adi rozmawiał z Trentem Alexander-Arnoldem w ostatnim tygodniu przed pożegnaniem Jurgena Kloppa i Trent Alexander-Arnold mówił, że to jest niesamowite, bo gdzie nie pojedzie się w Premier League, tam wszyscy chcą grać swoje, chcą atakować, chcą wymusić na przeciwniku dostosowanie się do ich stylu gry. Podawał również liczbę, niesamowity skok pod względem liczby strzelonych goli przez dolną część tabeli Premier League. To sprawiło również, że po prostu te kolejne liczby goli niesamowicie wzrastały. Ja przypominam sobie rozmowę ostatnią, którą miałem z Garym O'Neillem z Wolverhampton. To jest trener, który powiedział, że po przyjściu do tego klubu na 5 dni przed startem sezonu wiedział, że jedynym ratunkiem dla tej drużyny na nowy sezon po tym, jak wyglądał poprzedni, jest to, by zaczęli więcej atakować, strzelać więcej goli. I coraz większa liczba trenerów tak myśli. Ja wiem, że Shona Dyche'a podaje się jako przykład trenera defensywnego, ale i on wielokrotnie w tym sezonie mówił o tym, że ewolucja Evertonu postępuje w kierunku gry dającej większe liczby goli. Zresztą Everton to jest jeden z tych klubów, który zaliczył underperformance pod względem goli oczekiwanych. Szybko sobie sprawdzę, jak wielki, żeby tutaj was nie wprowadzać w błąd, ale to tylko pokazuje, że każdy już wie, iż droga do strzelania goli jest jedna, a więc tylko 3 gole underperformance, ale w pewnym momencie sezonu było to znacznie, znacznie więcej, że droga do strzelania goli to jest ten najważniejszy czynnik. Dla mnie tym wynikało to również z tego, co mówił Pep Guardiola jeszcze gdzieś w połowie sezonu, tłumacząc, że to jest absolutnie kluczowe, by oni strzelali jeszcze więcej goli, nie patrząc już na defensywę, trochę odwracając kwestię poprzedniego sezonu, mówił, że trzeba strzelać więcej goli, że po prostu nie można być nieskutecznym. Ostatecznie City skończyło na 96 golach, Arsenal 91, tylko 4 drużyny strzeliły po mniej niż 50 goli. Wolverhampton właśnie osiągnęło 50 goli i to też jest ciekawe, bo mówił Gary O'Neill w tej rozmowie, o której wam wspominałem, o tworzeniu sobie jak największej liczby szans. Wolverhampton jest jedynym klubem w tym sezonie Premier League, który nie strzelił gola z dystansu i choć zaznaczał O'Neill, że nie wynika to z kwestii tego, że zawodnicy nie potrafią strzelać, że nie próbują, to po prostu jemu zależy najbardziej na tym, żeby prowadzili do jak najlepszej szansy. I to też jest jeden z efektów tego, że drużyny są już świadome ze względu na poziom analityki w danych klubach, że należy kreować jak najlepsze okazje. Sam oni stwierdził, że wolałby mieć 3 i tylko 3 doskonałe okazje w każdym meczu niż wynik XG większy, ale taki, który wynikał z bardzo wielu uderzeń, z niekoniecznie korzystnych sytuacji. Ten ostatni etap, o którym wam mówiłem, który wpłynął na wysoką średnią liczbę goli, tak naprawdę przenosi się również na punkt drugi mojego podsumowania, a więc niestabilność projektów. I wydaje mi się, że to, iż w tym sezonie wszystkie drużyny albo zdecydowana większość chciała grać po prostu swoje, miała lub ma nadal zdefiniowany styl gry i będzie się go trzymać, a przy tym jest niestabilna z wielu różnych względów, to także wpłynęło na rekordową liczbę goli. Oczywiście tych przyczyn tego, jak poszczególne projekty, zaraz je sobie wymienię, rozwijały się, jakie miały problemy, wynikało z kontuzji gry, często na dwóch polach, na naprawianiu czy też budowaniu samolotu w locie, na szukaniu właściwych kombinacji personalnych, na presji zewnętrznej, wewnętrznej, w każdym niemal klubie. Ja sobie wymieniłem na prędce takie turbulencje w tych projektowanych klubach, czy też klubach projektach, jako Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Brighton, Tottenham i nawet Aston Villa, choć Aston Villa tu się trzymała najdalej, I też ta presja zewnętrzna trzymała się najdłużej. I też ta presja wewnętrzna była na Unaju Emerym najmniejsza ze względu na to, jaką kontrolę oddano mu w Birmingham jeszcze w poprzednim sezonie, zatrudniając nie tylko jego, ale dokładając kolejne elementy w tej strukturze sportowej. Ale to jest niezwykle istotne, że ta struktura sportowa w Aston Villa mówi w zasadzie jednym głosem. Tak? Tak samo było do pewnego momentu w Brighton. Wiemy, że w Newcastle akurat tym największym problemem było zabranie przez Manchester United dyrektora sportowego Dana Ashworta w pewnym momencie, który też miał wyciągnąć plany. Oczywiście Newcastle też cierpiało przez multum kontuzji. Przed ostatnim meczem Manchester United z Newcastle United Eddie Howe się śmiał, że mogliby zagrać na liczbę kontuzji z Erikiem Ten Hagiem. I sam Erik Ten Hag też jest przykładem tego, jak ta niestabilność wynikająca z urazów wpłynęła na budowanie przez niego drużyny, którą on sam definiował przed tym sezonem jako zespół faz przejściowych. Częściej był to zespół, który był w fazie przejściowej z ataku do obrony, i to takiej desperackiej obrony, obrony, która cierpiała ze względu na brak zawodników. Tych kombinacji w tym sezonie było bodaj 14, jeśli chodzi o stoperów, ponad 30, tak przynajmniej mówił sam Holender, jeśli chodzi o czwórkę obrońców. Już bardzo wiele możliwości wykorzystywał, a często lepił po prostu na siłę tym, kim miał. No i na koniec sezonu grać musiał tam Casemiro, co w kilku meczach po prostu przełożyło się na zdecydowanie gorsze wyniki. Ta niestabilność projektów wynika też z tego, że niektórzy może i zdefiniowali, czego chcą, ale jakby starali się dojść do tego wszystkiego na skróty. Ta presja zewnętrzna wynikająca z braku cierpliwości wobec tego, ile się wydawało pieniędzy na nowych zawodników, a do czego to doprowadziła, też kosztowała na pewno sporo energii, tak bym to określił, ale też sporo nerwów w takich klubach jak Chelsea, wspomniany Manchester United, ale też fajnym przykładem jest Tottenham, bo wydaje mi się, że tamta zmiana była najbardziej radykalna. Zobaczyliśmy radykalne efekty i pozytywne oczywiście na starcie sezonu, ale kolejne miesiące tylko uwypukliły, jak trudne jest dokonanie takiej zmiany, że nawet ten mecz z Arsenalem, to niedocenienie przez Ange'a Postecoglou tego, co dzieje się w głowach piłkarzy, jak ta presja zewnętrzna, ale i wewnętrzna ze względu na rywalizację z Arsenalem wpływa na takie rzeczy jak pojedynczy mecz, grę zawodników, czy nawet jego decyzje, jego spokój, myślę, że i postrzeganie go pośród kibiców w jakimś stopniu. To wszystko wydaje mi się, że pokazywało, jak bardzo trudno jest przeprowadzić tak radykalną zmianę. Chelsea jest kolejnym tego przykładem. Chelsea, która nadal nie wie, w jakim miejscu się znajduje i z kim powinna się tak na dobrą sprawę w tym miejscu znajdować. Oczekujemy na decyzję konsorcjum prowadzącego, na wyniki tego przeglądu całego sezonu, oceny całego sezonu, analizy duetu dyrektorów sportowych w londyńskim klubie. A prawda jest taka, że Mauricio Pochettino, mówiąc o rozwijaniu swojego projektu, w żadnym momencie nie kłamał. To wszystko wymaga czasu. Nawet ta ostatnia konferencja przedmeczowa była w jego wykonaniu taka bardzo, powiedziałbym, metaforyczna, ponieważ on się odwoływał do tego, że trzeba przed podziwianiem drzew najpierw przygotować ziemię, zasiać nasiona, podlewać i dopiero patrzeć, jak te drzewa rosną, by po jakimś dłuższym okresie podziwiać to, jak wyglądają. Mówił również o stawianiu fundamentów, zanim postawi się ściany czy dach. No i to ta metafora z samego początku nagrania, a więc o samolocie budowanym czy też naprawianym w trakcie lotu, nie jest przypadkowa. Pochodzi ona z książki Menedżerowie Mike'a Carsona, wydanej już kilkanaście lat temu na polskim rynku, w którym taka metafora się właśnie pojawia i dotyczy pracy menedżerów. Nie mamy w tym nic nowego, natomiast samo funkcjonowanie klubów właśnie jako projektów się mocno zmieniło. Każdy chce być definiowanym przez siebie samych projektem, nie chce być ofiarą krótkotrwałych trendów, kryzysów, a nawet takich momentów entuzjazmu, skoków nieoczekiwanych. Oglądałem również w tym względzie konferencję po ostatnim meczu Brighton z Manchesterem United, ale nie Roberto De Zerbiego, który żegnał się z tym klubem, lecz szefa klubu, prezesa klubu Paula Barbera, prawej ręki Tony'ego Bluma, który mówił o powodach współpracy, o powodach rozstania się z włoskim szkoleniowcem, o tym, jak doszło do wspólnej decyzji o zakończeniu tej współpracy ze względu na to, że to jest najlepszy moment dla jednej i dla drugiej strony, że wciąż są na poziomie bardzo przyjacielskich relacji, ale każdy chce trochę czegoś innego. Brighton chce być klubem idącym cierpliwie w stronę swoich celów. Miejsca w czołowej dziesiątce Premier League. Nawet Barber się śmiał, że akurat to 11 miejsce, które zajęli w tym sezonie, to w historycznym ujęciu osiągnięć Brighton jest bardzo dobrym wynikiem i to, że kibice są nieusatysfakcjonowani i że to jest odbierane jako krok wstecz przez klub, jest symbolem samego rozwoju Brighton, w czym oczywiście ma mnóstwo racji. Natomiast on też mówił w trakcie tej konferencji, polecam ją obejrzeć, bardzo wysoki poziom merytoryczny. On sam na tej konferencji mówił o tym, że nigdy nie spotkał się z takim trenerem jak Roberto De Zerbi, który by nie mówił już o spełnianiu tego celu, czyli byciu w górnej części tabeli, w walce o europejskie puchary, we wprowadzaniu młodych i tak dalej, piłkarzy i tak dalej, tylko jeszcze bardziej pchał swoich zawodników w kierunku szóstego miejsca, czwartego miejsca, że chciał jeszcze więcej. Ale problem, że De Zerbi chciał zbyt dużo i zbyt szybko, jak na standardy wypracowane przez lata przez Brighton, czyli Brighton postanowiło być jeszcze wierniejsze swoim zasadom, swoim pomysłom i rozwiązaniom, pomimo tego, że mieli świetnego, wydaje mi się, trenera, który wyląduje na szczycie i to jest chyba oczywiste dla wszystkich, którzy obserwują Premier League, to pomimo tego bardzo trudnego sezonu, którego nie wiem, podwaliny tego, że zajęli 11 miejsce są, tak jak wspomniałem, kontuzje, sprzedaży najważniejszych zawodników, gra na dwóch polach i tak dalej, nie będę teraz o tym rozmawiał. Natomiast De Zerbi ambicją przerósł Brighton, ale ciekawe jest to i wydaje mi się, że bardzo rzadko się zdarzało w poprzednich latach, by doszło do tak wspólnej decyzji klubu i trenera, że klub nie próbował nagle, mając do tego środki, bo Brighton ma ku temu środki, zaliczyło rekordowe przychody do klubu, zysk na poziomie ponad 100 milionów funtów, nie zdecydowało się doskoczyć, czyli wyprzedzić swój rozwój, wyprzedzić swój projekt i doskoczyć na ten poziom oczekiwań takiego trenera jak Roberto De Zerbi, tylko stwierdziło, że wolą się rozwijać wedle swojego planu, wedle swojej filozofii, czyli znów każdy chce być sobą i nie wpłynie na to jeden piłkarz, nie wpłynie na to jeden trener. To jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ciekawe i warte obserwacji, bo moglibyśmy tutaj jeszcze długo rozmawiać o problemach choćby Newcastle United, gdzie Eddie Howe oraz Dan Ashworth, gdy jeszcze pracował w tym klubie, doskonale zdawali sobie sprawę, że dla nich najtrudniejsze będzie już nie tylko utrzymanie się na tym samym poziomie, który osiągnęli w poprzednim sezonie, ale zarządzanie oczekiwaniami kibiców oraz szefostwa klubu, gdzie przyjdzie moment, w którym oni będą chcieli więcej. Oni będą chcieli zaatakować szczyt i pytanie, czy wtedy to będzie trener, który zagwarantuje właśnie to. Dan Ashworth zrobił krok, no powiedziałbym trochę w bok, prawda, bo wybrał Manchester United, nieważne na razie kiedy do United dołączy, natomiast wybrał taki krok w kierunku, powiedziałbym, klubu, który bardzo potrzebuje tego typu zarządzania. Jeszcze o Manchesterze United chciałem chwilę powiedzieć, bo to jest świeży projekt. To, co było wcześniej za sprawą także Erika Ten Haga, to ja nawet nie powiedziałbym, że co się tam kształtowało, że to była dla mnie gra raczej na chaos, porównaniu tych pieniędzy wydawanych na zawodników bardzo dojrzałych, często po 30, jakie to były kwoty, ile to kosztowało United, to jest po prostu niesamowite, bo to jest zupełnie przeciwne wobec tego, w jakim kierunku szły inne kluby. Pamiętamy też, że dopiero w ostatnich latach Manchester United rozwijał dział analiz, coś, co funkcjonowało w innych klubach. Wiemy, że dopiero teraz za sprawą Sir Jima Ratcliffe'a i Sir Dave'a Brace... teraz zapomniałem. W każdym razie nazwiska, ale już szybko sobie przypominam. Brailsforda oczywiście, który ma wspomóc Manchester United, ma przede wszystkim stworzyć to wszystko w Manchesterze United i rozwijać, no to jest po prostu bardzo wstępny etap przed tym, co Manchester United może osiągnąć. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał kolejny krok, także w kontekście Erika Ten Haga. W tym momencie się tego nie dowiemy, bo oczywiście Manchester United czeka jeszcze jeden mecz bardzo ważny z Manchesterem City w pucharze, w finale Pucharu Anglii i od tego też może zależeć los Erika Ten Haga. Choć wydaje się, że jeśli faktycznie United chcą być projektem i klubem funkcjonującym po prostu mądrze, to jeden triumf nie powinien stanowić opozycji trenera. W sensie, jeśli Radcliffe i Brailsford już dawno uznali, że Erik ten Hag nie pasuje na tego trenera, który wprowadzi United na ten wyższy poziom i będzie radził sobie w strukturach, które oni ukształtują, to jest znak, że należy z niego zrezygnować niezależnie od osiągniętego sukcesu. I ten właśnie kolejny krok też wiele nam powie o tym, co się będzie działo w Manchesterze United. Kolejny punkt, jeśli chodzi o to, co mnie pasjonowało w tym sezonie, to obserwowanie bocznych obrońców. Mieliśmy nawet w trakcie sezonu taką dyskusję o tym, gdzie się podzieli wszyscy lewi obrońcy. Rzeczywiście coś wynikało z kontuzji choćby Andy'ego Robertsona, braku Bena Chilwella przez większość tego sezonu, że to wszystko również zostało zaburzone przez to, jakimi lewymi obrońcami dysponują Guardiola z Artetą. Arteta wystawiający tam czy Zinchenkę, czy Tomiyasu, czy Jakuba Kiwiora. Guardiola, który długo przekonywał nas do Joszko Guardiola, jeśli ktoś potrzebował przekonania, bo akurat znając tego zawodnika z gry w Bundeslidze, byłem pewien, że po prostu wejdzie prędzej niż później na ten najwyższy poziom i to się udało, jeszcze stanowił o ogromnym atucie tego sezonu. Oczywiście boczni obrońcy to nie tylko ci lewi, ale też prawi, to częściej z prawej strony oglądaliśmy zawodników schodzących do środka, jak Trenta Alexandra-Arnolda, jak Pedro Porro, ostatnio też Kukureja, który ustabilizował trochę Chelsea pod nieobecność Enzo Fernandeza, ale widzimy, jak często teraz trenerzy stosują ten manewr i oczywiście można zastanowić się, z czego on wynika. Punkt pierwszy, z rosnącego wymagania, by boczni obrońcy także rozgrywali piłkę, by szukać sobie w nich dodatkowego pomocnika, by także, co wydaje mi się najistotniejsze, nie grając w systemie z wahadłowymi, tak naprawdę w fazie ataku mieć niemal wahadłowych. Wydaje mi się, że wiele klubów już uznała, że jeśli chodzi o systemy z trójką środkowych obrońców, to one w pressingu czy też w obronie nie są tak efektywne jak choćby systemy z czwórką obrońców, chcąc presować zdecydowanie wyżej. Gdy się gra 5-3-2 bez piłki, no to wówczas od wahadłowych zależy ogromnie dużo, jeśli chodzi o doskakiwanie do bocznych obrońców, czy też zostawanie przy skrzydłowych rywala. Coraz mniej klubów chce też ryzykować grę wahadła na wahadła, bo to oznacza często takie klincze. A znów mówimy o chęci rozwijania własnego futbolu. Ta zmiana profilu bocznych obrońców również ma ogromne znaczenie, ale jednocześnie te kluby nadal też chcą i widzą sens w rozgrywaniu na trzech zawodników, a to oznacza, że ktoś z bocznych obrońców, czy też nawet ze środkowych, jak widzieliśmy po zwłaszcza Manchesterze City, Pepa Guardioli, po Johnie Stonesie, wchodzącym do środka pola, natomiast w przypadku innych klubów to był zwykle boczny obrońca schodzący do środka. W Tottenhamie często dwóch bocznych obrońców schodzących do środka. Natomiast to rozegranie na trójkę ma o tyle sens, że też widzimy coraz więcej drużyn, które operują na dwóch napastników, tak? Na dwóch zawodników z przodu. Więc wówczas już kreujesz na tym wstępie budowania akcji większą liczbę, przewagę liczebną, 3-2, co ma oczywiście ogromne znaczenie w próbie ominięcia tego pressingu z bramkarzem. No to jest jeszcze plus jeden. Patrzę sobie jeszcze, jakie są inne korzyści. I tak jak mówiłem, to ci wahadłowi są naprawdę pożyteczni, ale już nie w rolach, powiedziałbym, zawodników nie do końca skrzydłowych i nie do końca bocznych obrońców, czyli coś pomiędzy, tylko już stricte skrzydłowi, tak? W tej fazie ataku widzimy, że w tym sezonie Premier League też rekord wymienianych podań, a to ma przełożenie na to, jak drużyny chcą kontrolować grę, chcą przebywać dłużej na połowie przeciwnika, chcą nisko budować grę, chcą mieć na bokach zagrożenie jeszcze większe, tam kreując sobie sytuację, wobec tego najlepiej mieć tam skrzydłowych. A więc, gdy ustawia się do budowania gry na trójkę z tyłu, to w rolach, oczywiście cudzysłów, wahadłowych występują skrzydłowi, którzy w tym bronieniu już są ustawieni w drugiej linii. Manchester City jest tego doskonałym przykładem. Drużyna dążąca do tego odseparowania w bocznej strefie swojego skrzydłowego przeciwko obrońcom, jednemu obrońcy rywala. W Arsenalu zwykle oglądamy to po stronie prawej, gdzie jeszcze jest dodatkowo współpraca Odegaarda oraz Bena White'a zbiegających ze środka. Jest to, wydaje mi się, też efektem tej chęci doprowadzania do posiadania pięciu zawodników w linii ataku, zajęcia każdej przestrzeni na całej szerokości boiska. Kolejny punkt to już tylko stricte Liverpool. Na to, jak kontrolowany chaos wymyka się z rąk Liverpoolu. Dla mnie najciekawsze jest to, że w tym sezonie Premier League to Liverpool miał najwyższy wskaźnik goli oczekiwanych i to aż o niemal 9 goli od City i od Arsenalu. Oczywiście mieli też dużo gorsze XGA, czyli gole oczekiwane przeciwko, i to aż o 10 od City i aż o 18 od Arsenalu. Choć stracili oczywiście ostatecznie więcej od nich o odpowiednio 7 i 12 goli, co jest zasługą kapitalnej postawy bramkarzy Liverpoolu. Natomiast ten wynik goli oczekiwanych Liverpool jest najwyższy od sezonu 2019-20, gdy również triumfował Liverpool. Natomiast Liverpool nie był wówczas tym rekordzistą, jeśli chodzi o XGA. Manchester City był, który nie wygrał wówczas ligi. Wówczas Liverpool triumfował z XG niższym o 26 goli od tego, co uzbierała drużyna Jurgena Kloppa. To oczywiście też pokazuje przemianę tej drużyny, przemianę, którą oglądaliśmy już na finiszu poprzedniego sezonu za sprawą właśnie roli Trenta Alexandra-Arnolda. Ale ja mam takie wrażenie, że kontrolowany chaos, o którym często mówi Jurgen Klopp w określaniu swojego stylu gry, przestał być przez Liverpool w drugiej części sezonu właściwie kontrolowany. W sensie oni dalej bardzo dużo kreowali sytuacji, ale byli coraz częściej po prostu zaburzeni, jeśli chodzi o reakcję na stratę piłki, jeśli chodzi o koordynację pressingu. To oczywiście też mogło wynikać z tego, na jak wczesnym etapie tak naprawdę kształtowania nowej drużyny byli. Jestem bardzo ciekaw, jak rozwinie to Arne Slot. Zresztą Jurgen Klopp też wiele razy mówił, nawet na ostatnich wywiadach, w ostatniej konferencji, że to jest dopiero pierwszy rok tego zespołu, że tak naprawdę nie można postrzegać tej drużyny jako pracy ciągłej od, nie wiem, ostatnich 5-6 lat, że zbyt wiele zmian wprowadzono latem 2023 roku, by to był Liverpool, by była to kolejna część, czy też efekt kolejnych lat pracy Jurgena Kloppa. Nie, to jest tak jakby oddzielone grubą kreską i coś zupełnie nowego, natomiast jak wszędzie, na każdym nowym etapie są problemy i w Liverpoolu również były. Oczywiście, że ze skutecznością, ale i z kontrolowaniem chaosu, do którego samemu się doprowadza poprzez właśnie takiego zawodnika jak Trent Alexander-Arnold. Dla mnie, i wiem, że to jest porównanie daleko idące, ale postarajcie się mnie wysłuchać dobrze. Dla mnie to jest taki zawodnik jak w Manchesterze United Bruno Fernandes. Oczywiście, że Trent zagrywa piłki z niższej pozycji, tak? Z bardziej z głębi pola. Jest takim quarterbackiem jakby w futbolu amerykańskim, o czym kilka razy mówił w naszych studiach Łukasz Piszczek. I często te jego zagrania do przodu nie pozwalają Liverpoolowi zbudować takiej struktury, która by znów pozwoliła uruchomić to, co było takim znakiem rozpoznawalnym wcześniejszej wersji Liverpoolu Jurgena Kloppa, więc tych trójkątów bocznych sektorach boiska. No bo jeśli Trent Alexander-Arnold za każdym razem szuka prostopadłego podania, przyspieszenia, ryzyka, stworzenia okazji, no to zanim coś się uda zbudować, to już trzeba ganiać za piłką, za linię obrony przeciwnika, trzeba wykonać ruch, trzeba nawet walczyć w odbiorze albo ustawiać się do pressingu. Podobnie jest w przypadku Manchesteru United. Zbyt często tam piłka wędruje do Bruno Fernandesza, by on coś wykreował z głębi pola, by on się cofnął, choć oczywiście występował w bardzo wielu różnych rolach, zależnie gdzie jest potrzeba. Portugalczyk bywał i skrzydłowym schodzącym do środka, i fałszywą dziewiątką, która schodziła do środka, i środkowym pomocnikiem grającym na pozycji 8 i głównie oczywiście 10, ale on też często ma tego typu zachowania w ataku pozycyjnym, nie budując struktury, czy też często jej nie szukając, a szukając tego podania kluczowego. Manchester United w tym kontrolowaniu chaosu był jeszcze gorszy, w wykorzystywaniu podań Bruno Fernandesza i jego potencjału także. Natomiast no, sam widzę, że gdzieś ten problem jest bardzo podobny, tak? Czyli jeśli zbytnio przyspiesza się grę i nie dąży do tej większej kontroli, stabilizacji, przygotowania akcji, w czym Liverpool, nawiasem mówiąc, też jest mocny, ale nie robi tego tak często jak Arsenal czy Manchester City, to też ma swoje konsekwencje. Natomiast no jest to też bardzo ciekawe i w przypadku Manchester United może było nawet jeszcze większym zamysłem ze względu na to, co mówił Erik ten Hag o swojej drużynie przed sezonem i w jego trakcie w kontekście wysokiego pressingu, bo przecież takie podania prostopadłe na wolne pole to też są momenty pressingowe dla drużyny, bo jeśli podanie jest niecelne, to jest to moment, w którym drużyna przeciwnika cofa się, musi, nie wiem, zagrywać wstecz, jest pod presją, musi radzić sobie z trudnym do przyjęcia, z trudną do opanowania piłką, musi być obrońca pewien tego, co dzieje się za jego plecami, kiedy biegnie w kierunku własnej bramki itd., itd. Stąd to są też takie momenty skoków pressingowych. I wreszcie na sam koniec piąty aspekt, który chciałem poruszyć w tym sezonie Premier League, tego co mnie pasjonowało, a więc jak najwięksi rywale prowokują się do rozwoju, Arsenal oraz Manchester City. Niesamowite jest w tym wszystkim to, że w ostatnich sezonach Guardiola staje się tym bardziej efektywnym trenerem. Oczywiście, że to jest piękny futbol, że to jak oni potrafią momentami grać, to jest coś niesamowitego, ale ich pressing jest coraz mniej intensywny i nie tak już wysoki. Oni dalej potrafią tym pressingiem niebywale imponować, ale coraz częściej też można ich oglądać broniących się, powiedziałbym, w takim średnim bloku do wysokiego, z możliwością skoku do wysokiego pressingu albo cofnięcia się na własną połowę w 4-4-2 i też w zamykaniu tych przestrzeni są akurat świetni, wciąż dopuszczają do niskiej liczby szans. Natomiast wydaje mi się, że są w tym względzie nawet trochę bardziej pragmatycznie od Arsenalu, pomimo tego, że Arsenal miał takie mecze jak właśnie na City, na Etihad, gdy Arteta sam mówił, że czasem trzeba schować do kieszeni swoje idee, żeby osiągnąć rezultat. Oczywiście Rodri wspominał o tym rezultacie jako kluczowym w kwestii mentalnej, w pokazaniu nastawienia samego Arsenalu, co miało wpłynąć na piłkarzy City dodatkowo motywująco w ostatnich siedmiu kolejkach czy tam ośmiu meczach sezonu, bo mieli jeden mecz więcej do rozegrania piłkarze City. Natomiast dla mnie to tylko dowód na to, że te drużyny, rywalizując o Mistrzostwo Anglii, stają się pełniejsze, tak? Stają się bardziej przekrojowe. Potrafią już naprawdę niemal wszystko, bo do tego trzeba dodać niesamowite stałe fragmenty gry. Ta pragmatyczność zwiększona też jest czymś, co uzupełnia takie, powiedziałbym, portfolio, taki radar nawet jednej i drugiej drużyny. Zresztą można się też zastanowić, czy Arsenal nie idzie w tym kierunku. Oczywiście posiadając świetnych, obiecujących piłkarzy, ale też idąc w takim kierunku drużyny kontrolującej tempo. Wiele powiedział mi mecz choćby z Aston Villą, kiedy oni po świetnej pierwszej połowie trochę się cofnęli, jakby szukając innego sposobu. Może to też wynikało z kwestii mentalnych, no ale w trakcie tego sezonu dokładanie partnera do Declana Rice'a też odbierałem trochę jako właśnie tego typu rozwiązanie bardziej defensywne, podobnie jak z wpuszczaniem czy Tomiyasu, czy Jakuba Kiwiora na lewą obronę. To wydaje mi się, że są takie rozwiązania, powiedziałbym, bardziej na stabilizację niż na dokręcanie śruby w kierunku ofensywy. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe do obserwowania, bo też pozwala to spojrzeć na Guardiolę i na Artetę już nie jak, tylko jako trenerów ze stricte zdefiniowanym planem gry, z chęcią gry ofensywnej, ale też myślących o tym, żeby znaleźć inne drogi prowadzące do sukcesu, że nie ma jednej drogi. Ona mogła być 3-4 lata temu, ale teraz trzeba być naprawdę we wszystkim na najwyższym poziomie. Trzeba się także ze względu na to, że wszyscy inni również chcą grać swoją grę, no to trzeba odnajdywać się idealnie w bardzo różnych momentach spotkań, co akurat nie było regułą w City w wielu sezonach mistrzowskich i też tych zwłaszcza nie mistrzowskich. Zresztą ta różnica na razie dla mnie pomiędzy City a Arsenalem to jest stabilność. To jest też prawda i jakkolwiek rozczarowujący dla kibiców Arsenalu jest ostateczny wynik tego sezonu, to powinni być świadomi tego, że to idzie do przodu, że to nie jest krok wstecz, krok w bok, to nie jest stanie w miejscu. Arsenal wykonał kilka kroków do przodu i się znacząco rozwinął, ale jeszcze nie wszedł na ten poziom Manchesteru City, jeśli chodzi o boisko, jeśli chodzi o choćby mentalność. Ale ta mentalność też wynika z tego, co się dzieje wewnątrz samego klubu. Po mistrzostwie zdobytym w ostatnią niedzielę była taka scena, w której trzymał kamerę Erling Haaland, podbiegł do niego Jack Grealish i na siebie pokazał trzy palce, czyli trzy tytuły, które on zdobył z Manchesterem City. Na Erlinga Haalanda dwa. Ale jak spojrzymy sobie na zespół generalnie City, to oprócz jeszcze może dwóch, trzech zawodników, dla których było to pierwsze mistrzostwo, to inni są już bardzo długo w tym klubie. Jak sobie z ciekawości sprawdziłem na podstawie danych Football Observatory CS, to ta różnica w stabilności liczonej przez średnią liczbę miesięcy, jaką piłkarz spędza w danym klubie, wynosi 1,5 roku. Półtora roku, a więc 18 miesięcy. Manchester City ma najwyższą albo jedną z najwyższych stabilności jest liderem, czy tam wiceliderem tej klasyfikacji, natomiast Arsenal jest poniżej średniej ligowej, pomiędzy Fulham, pomiędzy Sheffield United. Jeśli chodzi o średnią wieku, bo to też nam wiele może powiedzieć, to jest trzecia najniższa średnia wieku versus średnia 27 lat w Manchesterze City, który posiada swoich młodych zawodników będących również motywacją dla Guardioli w tym sezonie, bo oni też dawali energię do tego, żeby walczyć o dla nich pierwszy tytuł, dla nich, nie wiem, nawet drugi niech to będzie tytuł, ale to była też motywacja dla hiszpańskiego szkoleniowca. Natomiast sam Arsenal musi widzieć, że to są tylko kolejne kroki, tak? Że, no, nie tylko, ale że te kolejne kroki do czegoś mają prowadzić. Jestem przekonany, że kolejny sezon jeszcze po pewnych korektach w składzie pozwoli im właśnie myśleć o już nawet nie nawiązaniu walki z Manchesterem City, ale o wejściu ten jeden poziom wyżej, bo ta mentalność, jeśli zostanie podtrzymana przez Mikela Artetę w obliczu wszystkiego tego, co widziałem na boisku pod względem sposobu grania, tej pragmatyczności, tego zarządzania meczem przy wyniku pozytywnym, negatywnym, głównie pozytywnym, zresztą ile razy w tym sezonie, chyba najwięcej razy w tym sezonie Arsenal wychodził na prowadzenie, strzelał pierwszego gola. W tym wszystkim to zarządzanie stylem gry, zawodnikami, połączeniami konkretnymi na boisku było bardzo, bardzo imponujące. Ale jednak trzeba też patrzeć na to, że Arsenal ma jeszcze możliwość dokręcenia. Tak? Pytanie, czy w przypadku Manchesteru City ta możliwość jest ze względu na już bardzo wysoką stabilność, już też bardzo wysoką, już też znacznie wyższą średnią wieku drużyny, oznaczającą, że już mają kilku zawodników po 30, nie jest bardziej ograniczona, że 4 zdobyte tytuły z rzędu, że ostatni możliwy sezon Guardioli, to nie będzie wystarczająca motywacja, by znów wejść na ten najwyższy poziom. I niech to będzie dla piłkarzy z Emirates nadzieja na kolejny rok. Ja już Wam za ten sezon bardzo dziękuję. Wiem, że regularność pojawiania się tego podcastu nie była zadowalająca, nie była także dla mnie. Powody, myślę, że są dosyć oczywiste. Po prostu intensywność tego sezonu była ogromna. Wiem, że większość tych nagrań pochodziła bezpośrednio z tych meczów, które oglądałem w Anglii. Rzadziej udawało mi się nagrywać je choćby w środku tygodnia o konkretnych zjawiskach, trendach czy obserwacjach taktycznych. Postaram się to oczywiście wszystko naprawić. Powody były poważne. Jestem także na etapie pisania książki, która ma ujrzeć światło dzienne już od początku nowego sezonu i będzie dotyczyła polskich klubów w europejskich pucharach. Jest to taka analiza i reportaż o tym, co dzieje się w polskich klubach, kiedy grają w europejskich pucharach i co się dzieje w ogóle w europejskim futbolu. O wszystkich nowościach w tym względzie będę Was informował, ale uwierzcie mi, przed nami jeszcze bardzo dużo dobrego także na tym kanale podcastowym, bo nie tylko Mistrzostwa Europy zbliżające się wielkimi krokami mnie czekają w tych najbliższych tygodniach, ale i finały choćby europejskich rozgrywek, które w przypadku Ligi Europy oraz Ligi Konferencji pokażemy również via Play, tak jak pokazywaliśmy cały sezon Premier League i na następny sezon Premier League również do via Play. Bardzo Was serdecznie zapraszam. To była przyjemność móc dla Was nagrywać, móc dla Was opowiadać. Życzę sobie tylko jeszcze większej interakcji, czy pod postami, czy choćby w wiadomościach prywatnych. Jak najbardziej zagadujcie, ilekroć będzie taka okazja. Jeśli sami macie także jakieś pomysły albo zastanawiacie się nad czymś konkretnym względem taktycznych zagwozdek wokół, powiedzmy, europejskiego futbolu, to chęcią też przyjrzę się tym tematom. Tyle ode mnie. 50 minut tego odcinka Zachodny do tablicy. Strasznie długo. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze ze mną jest. Przypominam, że warto śledzić profil Zachodny do tablicy na Facebooku, mojego Twittera. Zapraszam też na Instagrama. Dziękuję za wszystkie lajki oraz udostępnienia odcinków, subskrypcje na wszystkich platformach podcastowych. Tyle ode mnie, już naprawdę koniec. Koniec tego sezonu piłki angielskiej, choć jeszcze wiele do pogadania, jeśli chodzi o futbol europejski. Dzięki wielkie i do usłyszenia.